Prowadź nas, Duchu Święty, dajbyśmy przyjęli Twoje Słowo, Słowo Boże, jak przyjęła je Samarytanka, hojnym sercem. To Słowo nas uzdrawiało i prowadziło, było światłem dla nas. Moi kochani, dzisiejsze Słowo Boże jest o pragnieniach. Każdy ma jakieś pragnienia, mniejsze albo większe. Ktoś tam pragnie zdać sesję, ktoś pragnie zgody w rodzinie, ktoś pragnie świętości, ktoś pragnie świętego spokoju. Czasami pragnienia wydają się być płonne, lepiej się wziąć do roboty niż pragnąć, ale okazuje się, że tak nie do końca jest. Zwłaszcza, kiedy pragnienia są zwrócone ku takim wyższym wartościom. By być dobrym, by bardziej kochać Boga, by porzucić grzeszne zwyczaje. Takie ciekawe pytanie dla nas. Jakie są moje pragnienia? Ku czemu zmierzają? Ku wyższym wartościom, czy też ku takim ziemskim bardzo? Jest takie ciekawe stwierdzenie. Wielkość człowieka mierzy się wielkością jego pragnień. W zapiskach niedawno wydanych Jana Pawła II, osobistych z rekolekcji, ktoś mi wspominał ostatnio, że znalazł taki fragment z rekolekcji, kiedy papież mówi, pisze o świętości, że pragnie świętości, chce być świętym i będzie robił wszystko, żeby zostać świętym. Widzimy, że to się wydarza na naszych oczach. Jest beatyfikowanym. Za miesiąc ponad będzie już święty. Dla Kościoła, nie tylko przed Bogiem. Bardzo ważne są pragnienia, wielkie pragnienia. Warto wzbudzać sobie takie wielkie pragnienia. Świętości, bycia blisko Boga, służby Jemu. Ale mogą być też pragnienia źle przeżywane. Można źle przeżywać swoje pragnienia. I taki mamy przykład w pierwszym czytaniu, kiedy Izrael pragnie wody. Właśnie został wyzwolony przez Boga z niewoli Egiptu, wyprowadzony z ucisku i teraz mają problem właśnie z wodą. Pytanie, czy rzeczywisty to był problem? Czy Bóg pozwoliłby naprawdę Izraelitom umrzeć z pragnienia? Po co ich w takim razie wyprowadzał z Egiptu? Ocalał przed Faraonem. A jednak, nie wiem, domagają się tej wody. Może chcieli świeżej, bo właśnie rozbili obóz. Chcieli się obmyć, a mieli mało. Musieli oszczędzać. Trudno powiedzieć. Ale co jest charakterystyczne? Oni tak mocno pragną tej wody, rzeklibyśmy tak obsesyjnie, są opanowani pragnieniem tej wody, że zaczynają się buntować przeciwko Bogu. Nawet kwestionują wyzwolenie ich z Egiptu. Psalm nam powie, że tak stwardniały ich serca, zesztywniały, tak się skupiły na tym jednym pragnieniu. My chcemy wody. Że to ich zaślepiło. Na wszystko inne, a zwłaszcza na tą największą prawdę, największą wartość, którą mieli, czyli wolność. Przecież Bóg ich zbawił z mocy Faraona, który ich tępił i wyniszczał. I to wszystko przekreślają. Po co nas wyprowadziłeś z Egiptu? Czy po to? Są tak zaślepieni, choć widzieli Boże dzieła. Kwestionują Boga, szemrają przeciw, sprawdzają Go, zmuszają do potwierdzenia Jego obecności. Czy Pan rzeczywiście jest pośród nas? A przed chwileczką widzieli dzieła. Jakbyśmy otworzyli Pismo Święte na 17 rozdziale i wcześniejszym, 16, to są konkretne Boże znaki. Właśnie przejście przez Morze Czerwone i zatopienie wojsk Faraona. Są wody gorzkie, mare, które Mojżesz rzuca drewno i są słodkie, mogą pić. W końcu są jakoś głodni, Bóg daje im przepiórki, mięso i mannę, chleb, mają co jeść. I wtedy następuje ten fragment. Tyle znaków tuż przed chwileczką. Potwierdzających, że Bóg ufa, że Bóg prowadzi, że jest obecny, że się troszczy o swój lud. A oni dalej nie wierzą, nie pamiętają, nie ufają, zaślepieni. Takim swoim pragnieniem, uparci jakby. To jest takie ostrzeżenie dla nas. Nie daj się zaślepić takim przyziemnym swoim pragnieniom. Nigdy za wszelką cenę jakieś moje takie, moje cele, moje pragnienia. Bardzo niebezpieczne to może być, niszczące, zamykające. Twój rozwój, twoje plany. Możesz wiele dobra prześlepić. Nawet Kościół w jakiś sposób też ostrzega czy broni, mówiąc, nie wolno swoich pragnienia spełniać za wszelką cenę, łamiąc pewne zasady. Na przykład mamy taką kwestię z in vitro. Tak? Ktoś bardzo, bardzo chce mieć dziecko. Kościół mówi, nie tą metodą, nie tym sposobem. Tak samo wiemy o tym, że gdy chodzi o choroby, jak są bardzo kosztowne, leczenie jest niezwykle kosztowne. Kościół mówi, że nie wolno dawać tyle pieniędzy, żeby cała rodzina, jeszcze przyjaciele byli zadłużeni, jeżeli w ubóstwie, czy jakichś olbrzymich kredytach, dlatego żeby ratować czyjeś tam zdrowie, to w sposób taki jeszcze zwykle eksperymentalny czy niepewny, że właśnie to lekarstwo, to leczenie będzie skuteczne. Zweryfikujmy nasze pragnienia. Być może za bardzo jesteśmy uporczywie wpatrzeni w to, co ja chcę osiągnąć, co mnie tak boli, co chcę zmienić na siłę. I tylko w tym, jak to zaspokoję, jak to mi się uda, jak to zdobędę, to będzie źródło szczęścia. A może jest więcej? A może wiedząc, że mamy Ojca troskliwego, naprawdę kochającego, który mówi, wszystko moje do Ciebie należy, tylko przyjdź do mnie, patrzącego na nas non-stop, może warto odwrócić wzrok od swojego pragnienia, skierować na Boga, Boże Ojcze, ufam Tobie, wołać. Spróbujmy czasem, kiedy nas przyszpili pragnienie mocne, bo na przykład będziemy cierpieć, nas skupi ból, albo jakaś samotność, albo jakaś uraza, albo czujemy, że jakaś namiętność nas rośnie, mamy jakieś mocne takie pragnienie, ziemskie zwłaszcza. Oderwać się, Jezu, ufam Tobie, Boże, prowadź mnie, wierzę, że nie pozwolisz mi umrzeć, że mogę bez tego żyć. Że Ty wiesz, czego mi potrzeba. Oddaję się Twojej opiece. Mówimy o pragnieniach. Że mogą być niebezpieczne, jeżeli nas nadmiernie skupiają. Ale dzisiejsza Ewangelia też mówi o pragnieniach. Co więcej, mówi o tym, że Jezus jest spragniony. Jest 12 w południe. Jest zmęczony wędrówką. Wali słońce, tak? Czuje, że chce mu się pić i prosi. Prosi kobietę, którą akurat spotkał, Samarytankę, daj mi pić. To jest takie symboliczne pragnienie Jezusa. Jest bardzo głębokie. Nie tylko mówi o tym, że właśnie Jezus chciał normalnej wody, by ugasić takie fizyczne pragnienie. Jezus jest spragniony. I z tym pragnieniem zwraca się do człowieka. I to, żeby było ciekawiej, do człowieka, z którym w zasadzie nie powinien rozmawiać. Wręcz nawet gardzić. Dlaczego? Bo ten człowiek nie jest wart rozmowy, bo to jest kobieta. A z kobietami się nie rozmawia, co zresztą zauważyliśmy, mu to jakoś wypomnieli, czy zauważyli to nawet jego uczniowie, którzy wrócili z miasta. Bo to jest Samarytanka, a wiemy, że nie utrzymują kontaktów. Wręcz są wrogami dla siebie. I jeszcze grzesznica, o czym Jezus też wie, bo zna jej serce. A ten Jezus spragniony stoi przed Tobą, siostro i bracie, i mówi, pragnę. Myśleliśmy kiedyś o tym, że to Jezus czegoś pragnie, że to Bóg czegoś pragnie i może jeszcze z tym się do nas zwrócić. Ciekawa sprawa, to zawsze my pragniemy, ktoś pragnie, ktoś potrzebuje zdrowia, potrzebuje pomocy, ale że Bóg pragnie, że Jezus pragnie i co więcej, być może do Ciebie się zwraca, a czemu nie, skoro do takiej Samarytanki, która była grzesznicą i właśnie niegodna i z obcego, wrogiego kraju, narodu, to czemu nie do Ciebie czy do mnie? A dlaczego nie? A może właśnie tak? Chyba nikt z nas chyba nie czuje się gorszy prawdopodobnie od tej Samarytanki w tym momencie. Myślę, że bardzo ważna myśl, że Jezus ma pragnienie i może prosić nas Bo jest to być może możliwe, że to ja, ty możemy zaspokoić pragnienie Jezusa. Możemy zaspokoić Jego pragnienie. Niezwykła sprawa. Oswójmy się z tym. Bóg, Jezus ma pragnienia. A może ktoś z nas by rzeczywiście mu pomógł, podał mu trochę tej wody. A nie tylko, że to ja, moje sprawy, ja tu proszę Pana Boga, ja mam pragnienia, ja przychodzę ze sprawami do Niego. Może się na Nim ulitujemy trochę. Pomyślimy o tym, co On pragnie. Zechcemy Mu pomóc. Podamy Mu kubek wody. Jakie jest pragnienie Jezusa? Co On może pragnąć? No właśnie. Okazuje się, że tych pragnień jest wiele. Ale można je streścić takie jedno pragnienie. Co Mu możemy dać? Co Mu możesz dać? Ja, Ty. Coś konkretnego? Coś do picia? Jakąś strawę? Trochę czasu? Nie. Wyobraź sobie, że Jezus pragnie Ciebie. Całego. Nie chce Twojego czasu. Nawet jakiejś Twojej ofiary. Czegoś materialnego od Ciebie. On pragnie całego Ciebie. Nas samych chce. Nie chce, żebyśmy Mu coś tam wykroili dla Niego. Nie tak, że ofiaruję Mu tam 5 minut modlitwy, a reszta to Panie Jezu dla mnie, teraz telewizja, filmy, tak. Nie, że jakąś tam ofiarkę złożę na jakiś dobry cel, dobrze, trzeba, może tam proszą na misję, na jakąś tam intencję, a resztę to ja sobie sam gospodaruję. On pragnie nas całych, całego naszego życia, wpływu na wszystko. Przeraża was to? Przeraża? Chce mieć kontrolę nad całym Twoim życiem. Boimy się, tak. Ja też. Oddać Mu całkowicie swoje życie bez zabezpieczeń, bez warunków. Dlaczego? Bo Mu nie ufamy. Mamy zły obraz Boga. Nie wierzymy Mu. Co się często tworzy w naszych głowach? Może też w Twojej głowie się tworzy. Że co? Jak Mu się oddasz, to On co? Coś nam zabierze. Wyśle się na misję do Afryki. Albo zabroni Ci przyjemności, które masz. Albo ześle cierpienie, krzyż, tak, krzyż. A to jest nieprawda. To są bzdury jakieś, jakieś zwyczaje, jakieś takie mniemania, mity, które krążą. Często może w naszych domach też tak to już bywa. Jezus po to chce człowieka, aby go uszczęśliwić, uwierzcie. Aby uporządkować jego życie. Wcale nie chcę teraz was wysłać na misję, zabierać, ograniczać przyjemności czy ładować cierpienie w was. Nie, nie. On pragnie, byśmy żyli w sposób piękny, uporządkowany na tym świecie. Żyli miłością. Mądrze korzystali z dóbr tego świata. Przyjemności tak, ale w taki sposób, by ci nie szkodziły, które dają ci odpoczynek, relaks. O tak. I On to daje. On to wtedy, jeżeli Mu damy swoje życie, powierzymy Mu się, słuchamy Go cały czas, dajemy Mu się kierować, pokazuje przez natchnienia, przez światła, przez słowo. Chce dać nam swoją miłość, poczucie wartości, wyleczyć z kompleksów, żebyś nie żył namiętnościami, jakimiś swoimi właśnie takimi, nie wiem, swoimi tylko celami, ale pragnął dobrych rzeczy, żebyś nie pił trucizn tego świata, a pił żywą wodę, o której zresztą mówi. Naprawdę żywą wodę. Nie próbował walczyć tylko o pieniądze, o pozycję, o święty spokój, jakąś małą stabilizację w swojej rodzinie, tylko żebyś pragnął czegoś więcej. Bo to ci nie nasyci, to ci nie wystarczy, to jest zbyt kruche, to są trucizny, to są rozbite cystery, z których pijemy mętną, taką gorzką wodę. On chce dać wody żywej, pięknej, czystej, która nasyca, z której się już nie chce więcej. Zobaczmy, z takich rozbitych cystern pijemy. Za tym biegamy, tego szukamy, tutaj kontrolujemy, to chcemy, tam, tu, tu. Rozbici, zmęczeni. Mówię też to do siebie. A u Niego jest wszystko. On daje wody żywe. Jeżeli ja pójdę za Nim, zaufam Mu, to ja może przekroczę siebie. Zapomnę o czymś, zostawię te swoje jakieś tam potrzeby, plany. O, wtedy. Tego chce. Dlatego chce nas sam, całych. Nas integrować. Nas budować. Byśmy żyli spokojniej, piękniej, pełnią życia tutaj i zbawieniem po tamtej stronie. On nam chce dać Ducha Świętego, jak tej Samarytance, wody żywej, by miłość Boża była w naszych sercach. Ostatecznie pragnie każdego człowieka, by nas zbawić, a więc dać największe szczęście. Szczęście, które będzie utrwalone na wieki, na wieczność. Tutaj, na tym świecie, tylko są chwile szczęśliwe. Zauważcie, że tak jest. Po chwili jakieś kłopoty, znowuż coś psuje nam błogostan jakiś. A On dla nas przygotował wieczne szczęście. I dlatego pragnie każdego człowieka. Zobaczcie, jakie jest pragnienie Jezusa. Zbawić na wieki każdego człowieka. I tu możemy konkretnie, nawet bardzo, pomóc Jezusowi zaspokoić Jego pragnienie. Kronkę do Bożego Miłosierdzia i pomóc się za tych, którzy są zagrożeni potępieniem. Bo Jezus płacze i boleje i pragnie, by oni byli zbawieni. A są na granicy potępienia. Właśnie modlitwa, ofiara, może twoja choroba. Ofiaruj znoszenie tej choroby w intencji tych ludzi. Albo powiedz Jezusowi: Panie, niech Twoje pragnienie się przez moją chorobę zaspokoi, gdy chodzi o zbawienie ludzi, o to, żeby ludzie byli przy Tobie, byli cali dla Ciebie. Moja rodzina, konkretne osoby, które może znamy, nam łatwiej ofiarować takie cierpienie czy modlitwę. Jakiś wysiłek, trud, pracę. Może ciężką pracę, nie akceptujemy tej pracy. Jezus wie, że nie przychodzi to łatwo, to oddać, mówię teraz już o nas samych, oddać całkowicie siebie Jezusowi, aby to pragnienie zaspokoić. I wie, że każdego człowieka musi przekonać. Powolutku, to się dzieje powoli, jest to pewien proces. I widzimy, jak właśnie tak się dzieje z Samarytanką. I tak Jezus chce, by działo się z każdym z nas. Aby następowała przemiana, stopniowo, łagodnie. Aby Jezus był naprawdę naszym centrum, naszym Zbawicielem, któremu się oddam całkowicie. Zobaczmy, jaki proces przeszła ta Samarytanka. Na początku on jest dla niej Żydem. Wrogiem nawet. Mężczyzną, też zagrożeniem. Tylu mężczyzn ją zraniło. 5 mężczyzn ją zraniło. A ten też poniekąd, mówią komentatorzy, takie zagadanie, daj mi pić, to był taki element flirtu. Kolejny mają zranić, a więc wróg, jakiś niebezpieczny trochę dla niej. I potem staje się kimś, kto chce z nią rozmawiać, szanuje ją, słucha, odpowiada na pytania. Kimś, kto ma pewną wiedzę, ma coś niezwykłego, jakąś niezwykłą wodę, która nigdy się nie kończy. Potem jest prorokiem, ona mówi, jesteś prorokiem. Widzę, że jesteś prorokiem. A w końcu mówi, jesteś Mesjaszem, Zbawicielem świata. I wierzy w Niego, przyjmuje Jego przesłanie. Tak szczerze, tak mocno, że ma moc pójść i głosić to, że On jest Zbawicielem swoim współziomkom, którzy ją też odrzucili. O tym powiem za chwilę. Staje się skuteczną misjonarką. Taka droga, także droga dla nas. Jezus jakby ją zdobywa jej serce i tak samo pragnie zdobyć Twoje i moje serce. Przez Słowo Boże, przez Prześwięte, przez nasze modlitwy, przez znaki, które nam daje, przez miłość, na różne sposoby. Przede wszystkim właśnie pragnie nas obdarowywać, by jakby nas zdobyć dla siebie. On cały czas nas obdarowywuje. Właśnie Duchem Świętym, który rozlewa Bożą miłość w serce. Widzimy to właśnie. Ta woda żywa to jest Duch Święty. Tutaj daje pokój, radość, umocnienie, owoce Ducha właśnie, łagodność, opanowanie. Piękne cechy, które nam dzisiaj brakuje. Daje Duch Święty. Szukamy gdzieś tam po ludzku. To Duch Święty daje. Prosić Ducha Świętego. Pokój, radość, dobroć, łagodność, opanowanie, wyrozumiałość. Co jeszcze daje? Aby uzyskać, aby Jego pragnienie się zaspokoiło, daje akceptacji, wielką miłość Tobie i mnie, Tobie i Samarytance przede wszystkim. To widać na tej Samarytance niezwykle, moi drodzy. Dlaczego ona jest o tej dziwnej porze, w środku dnia, w południe, w największą spiekotę dnia przy źródle? Normalnie ludzie chodzili do studni wieczorami, kiedy było chłodno, miło, po całej pracy, kiedy, żeby nie być też w skwarze. Ale ją tam piętnowano, śmiano się z niej, kpiono, lekceważono ją tam. Ona się źle czuła. Dlatego przychodzi do źródła, kiedy nikogo tam nie będzie, żeby miała spokój. Została odrzucona przez swoją społeczność z racji swojego grzechu. Samarytanie mieli podobną wiarę do Izraelitów. I też nie uznawali cudzołóstwa. A ta kobieta miała 5 mężów, a teraz mieszka, jak to się dzisiaj u nas mówi, na kocią łapę. Z kimś, jest z kimś. Żydzi dopuszczali 3 rozwody. Ona ma 5 na koncie. Czy też w tamtych czasach dopuszczano takie rozwody, także Samarytanie. Dlatego jest grzesznicą, napiętnowaną, odrzuconą. A Jezus przyjmuje ją, rozmawia z nią, docenia to, że mówi prawdę, docenia jej wiedzę. Zobaczmy, ona jest teologicznie wyrobiona, świetnie wie o sporach. Gdzie tutaj kult u nas na górze Garizim, czy w Jerozolimie, na Syjonie? Nie? Docenia to, rozmawia, odpowiada jej. Obdarza ją akceptacją, mimo jej grzeszności. Przyjmuje ją, nie lekceważy. Wręcz coś od niej pragnie, mówiliśmy o tym. I jeszcze obdarzy ją prawdziwym kultem. Tłumaczy jej, na czym polega prawdziwy kult w duchu i prawdzie. I myślę, że ta wzmianka dla nas o prawdziwym kulcie, prawdziwej wierze, oddawaniu Bogu czci jest dla nas ważna i chciałbym, żeby była takim punktem rozpoczęcia pewnego porównania. 2 postaw wobec Boga, 2 rodzajów kultu w cudzysłowie. Myślę, że w Wielkim Poście warto się temu przyglądnąć. To jest też refleksja, która zbiera tu parę myśli, także z tej homilii. Otóż chodzi o taki podział na człowieka religijnego i na człowieka wierzącego. Warto zbadać, czym ja jestem bardziej, gdzie bardziej. Czy jestem bardziej człowiekiem religijnym, czy bardziej człowiekiem wierzącym? Na czym polega religijność? To taka postawa, gdzie traktuję tak Boga instrumentalnie. Bóg ma mi coś dać, to ja jestem w centrum, ja kocham siebie. Mój egoizm rządzi w tej relacji z Bogiem. Chodzę do kościoła, mam z tego jakieś korzyści. Czuję, że jestem dobrym katolikiem, mam spokojne sumienie, modlę się, pacierz mówię, posty, wszystko jest okej. Dobrze się z tym czuję. Jakąś ofiarę czasami damy. To jest człowiek religijny. Trochę odrabia pańszczyznę. Chociaż może o tym nie wie, uważa, że wszystko jest w porządku. Więcej interesuje się Bogiem, kiedy ma do Niego jakiś interes właśnie, kiedy chce coś od Niego uzyskać. I wtedy częściej się modli, coś tam zrobi, gdy handluje jakby z tym Bogiem. Używa Boga do swoich celów. Ale naprawdę On jest Panem swojego życia. Nie Bóg. Bóg jest tylko potrzebny, dlatego się Im interesuje. Taki człowiek sztywno zachowuje pewne przepisy, prawa, zasady. Oburza się na tych, którzy odrzucają wiarę. Łamią te jego zasady, przepisy, które on też tutaj przestrzega pięknie. Uważa siebie za sprawiedliwego i pobożnego. Jest też zamknięty na jakieś działania dla Boga. Jest mu wygodnie, siedzi sobie tak w swoim ciepełku, nie widzi potrzeby głoszenia wiary, po co. To jest postawa faryzeuszy z Ewangelii. To jest postawa tych właśnie Izraelitów z pierwszego czytania. Tak, to jest okej, tak? A teraz Panie Boże, daj nam wody. Potrzebujemy wody. A jak nie, to strzemrzemy, pretensje, żale, tak? Bo Ty nie zaspokajasz moich pragnień. To jest człowiek religijny. Ciężko go nawrócić. Nie przyznaje się do tego. My też możemy mieć opory. W każdym z nas jest człowiek religijny taki właśnie. Taka religijność tylko. Sam kiedyś odkryłem z bólem na jakichś kolekcjach ciszy, 7 dni siedzę, modlę się, jakiś tam etap rekolekcji, lekcja dywina i nagle odkrywam, że ja, nie wiem, mi się dobrze modli, bo jest mi miło i przyjemnie. Na modlitwie szukam jakichś fajnych uczuć. No cóż, no znów ja i moja korzyść, a nie Boga, nie relacji. I właśnie, jaka jest postawa wierząca, na czym polega ktoś wierzący? To taka osoba, która traktuje Boga bardzo osobowo, tworzy z Nim relacje, naprawdę kocha Boga. Wiara jest miłością wtedy. Wiara jest miłością. I wtedy chcę Mu służyć i służę Mu, ufam Bogu, daję się prowadzić. Modlitwa nie jest jakimś formalnym pacierzem, tylko jest żywym, osobistym spotkaniem, słuchaniem, odpowiedzią, szczerością wobec Boga, przebywaniem razem, cieszeniem się tą relacją. Nie wykonuję praktyk z obowiązku, nie ma pańszczyzny, tylko to jest coś dobrego, coś dla mnie potrzebnego. Bardzo wiem, że to chcę się troszczyć. Mam poczucie, że kogoś zostawiam, kiedy nie idę na modlitwę. Ktoś czeka, umówił się ze mną. To jest serce hojne, gotowe służyć, kiedy trzeba. Bóg jest kimś pociągającym, wspaniałym, dobrym. Wierzący daje się prowadzić Bogu, rozeznaje Jego wolę, idzie za nią. Naprawdę pozwala Bogu kierować swoim życiem, sterować swoim życiem. Bo to nie On jest w centrum, tylko Bóg jest w centrum. To jest ktoś, kto nie uznaje się za sprawiedliwego, wie, że jest słaby i grzeszny i że upada, ale jest przekonany o Bożym miłosierdziu, które go podnosi, oczyszcza, odnawia i z niego korzysta, czerpie. To ten celnik w świątyni jest wzorem wierzącego. Celnik w świątyni. Wierzący jest otwarty na innych. Głosi Ewangelię całym sobą. Pragnie głosić Ewangelię. Jak ta Samarytanka pod koniec. Już urobiona jakby. Stała się wierzącą osobą. Dlaczego tak ważne jest przyjęcie postawy wiary i porzucanie postawy tylko religijnej? I długie czytanie nam mówi o tym coś. Uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się. Jak jest faryzeusz i celnik w świątyni i odchodzą obydwaj, to Jezus komentuje, że to właśnie ten celnik odszedł usprawiedliwiony, a nie tamten. Co to znaczy? Jeżeli ja jestem wierzący, wtedy dostaję od Boga łaskę, także zbawienia. Religijny nic nie otrzymuje. To są mocne słowa, bo tu możemy dotykać poważnej sprawy, zbawienia i potępienia wręcz. Wydaje się człowiekowi religijnemu, że przez jego tutaj zasługi, uczynki, tak jak faryzeusze myśleli, że będą zbawieni. A nie z wiary, przez łaskę. Darmo. Kiedy byliśmy bezradni grzesznikami, staliśmy zbawieni, mówi nam święty Paweł. A nie. Jesteśmy mocni, silni tutaj, działamy. Tak istotne jest to, byśmy właśnie dążyli do tego, by być ludźmi wierzącymi. Byśmy badali siebie, gdzie ja tu jestem religijny. Nie ma się co teraz krytykować czy potępiać, kiedy odkryjemy, że nas dużo jest nas religijnego człowieka. Ale mówić o tym Bogu, prosić, szukać relacji. Panie, pociągnij mnie. Chcę być dla Ciebie, chcę coś Ci dać. Chcę spróbować podporządkować Tobie moje życie. To będzie odpowiedź na pragnienie Jezusa, zaspokajanie Jego pragnienia, kiedy staniemy się bardziej wierzący, a nie religijni. Zobaczmy, jak właśnie bycie z Jezusem niezwykle zmienia człowieka, jak ta Samarytanka dzięki temu, że Jezus obdarzył ją niezwykłą miłością, poświęcił jej czas, uwagę, wyjaśnienie, wiedzę, pozwolił spotkać się z jej grzesznością i słabością, podźwignął, zainspirował, doprowadził do wiary w siebie jako Mesjasza, jak zmienił jej życie. To jest coś niezwykłego, ale też coś, co ma się wydarzać w naszym życiu. Święty Paweł nam przypomina, że my też zostaliśmy obdarzeni tą miłością, tak jak ta Samarytanka. Bóg okazuje nam miłość przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Wiemy, że wydarzyło się to na Golgocie. Teraz przeżywamy tą prawdę w tydzień paschalny, Wielki Czwartek, Piątek, Sobotę, Niedzielę. Ale jest też taki moment, kiedy to częściej przeżywamy. Jest to Eucharystia. Ta bogoprawda o tym, że zostaliśmy odkupieni, zostaliśmy obdarzeni miłością, wydarzyła się w naszym życiu jeszcze wcześniej niż podczas ostatniej Eucharystii, czy jakiejkolwiek Eucharystii. Podczas Chrztu Świętego. W Chrzcie Świętym po raz pierwszy zostaliśmy zanurzeni w mękę i śmierć Chrystusa. I miłość Boża została wlana w nasze serca. Dlatego ten fragment właśnie jest dany na Wielki Post, bo wtedy się przygotowywano do chrztu w Wielkim Poście, w starożytności chrześcijańskiej. To jest tekst bardzo jakby starożytny jakby zwyczaj, że w Wielkim Poście właśnie Samarytanka między innymi jest odczytywana na liturgii w niedzielę. I teraz chodzi o to, żebyśmy temu Duchowi Świętemu dawali szansę jeszcze większego rozlewania miłości w naszym sercu. Na mocy Jego obecności przez chrzest i bierzmowanie. Jesteś, rozlewaj. Ja chcę przyjmować. Do tego was na koniec zapraszam. Prośmy Ducha Świętego o miłość. Widzimy, jak miłość zmieniła Samarytankę. Tak samo nas może miłość Boża zmieniać. Przekształcać nasze życie na lepsze, na piękne, jak Samarytanki. To jest pragnienie Boga, pragnienie Jezusa. Byśmy przyjmowali Jego miłość, która jest przez Ducha Świętego rozlewana w naszych sercach. Do tego trzeba naszej woli, naszego otwarcia, naszej wiary, że naprawdę Jezus może mi posłać swojego Ducha, że ten Duch wypełni moje serce miłością, której nam tak bardzo brakuje. A jakbyśmy naprawdę poszukali głęboko, moi kochani, to miłość Boga, czyli poczucie, że jestem bezwarunkowo kochany, zawsze i wszędzie, taką stabilną, piękną, nieprzekraczalną, niepodważalną miłością, pełną ciepła i czułości, ale też mocy i stanowczości. To jest nasze najgłębsze pragnienie. Najgłębsze pragnienie. Także nasze. Jezus pragnie to pragnienie zaspokoić. Ale pozwólmy. Daj mu szansę, bo naszej woli nie złamie. Dlatego niektórzy idą na potępienie. Bo sami się potępiają. Bo zamykają się na miłość. Na zbawienie. Na wiarę. Przyjęcie tej miłości największe pragnienie Jezusa. Przyjmujmy ją w tej mszy świętej, zwłaszcza po komunii świętej. Wołajmy Ducha Świętego w modlitwie. Duchu Święty, przyjdź, rozlewaj miłość. Chcę przyjąć miłość Jezusa. Miłość Bożą. Prośmy o to, tak jest tak bardzo potrzebne. Korzystajmy z tej okazji, z tej łaski, z tego daru. Pozwólmy, by ta miłość zmieniła nasze życie, jak zmieniła życie Samarytanki.